Proszę Państwa, zrobimy to tak jak zwykle, czyli dwie możliwości. Ja w każdym rzędzie puszczam jeden koszyk, w którym są kartki i długopis. Jeśli ktoś nie chce zadawać pytania osobiście, zapisuje je na kartce, wkłada do koszyka, puszcza koszyk dalej. Kiedy koszyki dotrą do końca sali, zabiorę je i będę odczytywał pytania. Natomiast jeżeli ktoś z Państwa chce zadać pytanie osobiście, podnosi rękę, ja podchodzę z mikrofonem. Póki co nie mamy kłopotów z tym mikrofonem, więc jest szansa, że dzisiaj będzie szło to sprawniej niż za ostatnim razem. Czyli tak, puszczam koszyki. I proszę o podniesienie ręki, jeżeli ktoś chce osobiście, już do Pana idę.
Dzień dobry, mam takie pytanie. Ta idea pluralizmu inkluzywnego wydaje się bardzo atrakcyjna, ale z punktu widzenia chrześcijan. Natomiast czy ten sam optymizm biskupów i teologów azjatyckich podzielają wyznawcy, nie wiem, islamu czy buddyzmu? To jest moje pierwsze pytanie. A drugie pytanie, skupił się Pan na Azji. Natomiast szczęśliwie od kilku dni mamy papieża z Ameryki Południowej. Jak tam wyglądają te problemy? No, może nie z takimi wielkimi religiami jak islam czy buddyzm, ale z tymi religiami indiańskimi, z tym synkretyzmem tych religii z chrześcijaństwem. To są moje dwa pytania. Dziękuję.
Od razu, tak, ad vocem. To drugie pytanie, kwestia podniesiona, to byli Indianie, a to pierwsze to było, jak się ma... Proszę Państwa, na początku wspomniałem, że będę mówił jako chrześcijanin i jako rzymski katolik. Rzecz jasna, tego typu terminologia, której ja użyłem, to jest terminologia, która najprawdopodobniej by była nie tylko niezrozumiała, ale też niestrawna dla wyznawców innych religii. Może poza hinduizmem, który jest przynajmniej niektóre tradycje hinduistyczne są gotowe uznać Jezusa Chrystusa jako świętego, jako nawet wcielenie jakiegoś bóstwa. Jak przełożyć to na język innych religii? To jest kwestia całego dialogu międzyreligijnego. Jeśli jednak my, chrześcijanie, będziemy w stanie, ja mam takie przekonanie, że jeżeli to będzie, jeżeli to stałoby się naszym punktem widzenia, naszym poglądem, to przynajmniej nam jest łatwiej wejść w dialog z wyznawcami innych religii. Trzeba szczerze powiedzieć, że chrześcijaństwo jest najbardziej chętną do dialogu religią świata, szczerze powiedziawszy. Ani islam, ani inne religie, również hinduizm przy całej swojej otwartości, albo buddyzm przy całej swojej otwartości, tak jakby tam jeszcze nie nastał czas potrzeby dialogu. Takiego jak bardzo chrześcijanie tego chcą. Niemniej za tym płynie cały ten historyczny patos chrześcijański, że my jesteśmy najlepsi. Trudno wejść w dialog z kimś, kto w punkcie wyjścia uważał się zawsze za najlepszego. Ale to zostawmy to na boku. Hinduscy, myślę tutaj o z Indii, teologach katolickich, oni uważają, że w dialogu trzeba znaleźć jakąś taką formułę języka, który byłby zrozumiały dla drugiej strony, ale musi najpierw dojść do dialogu. Nie jesteśmy w stanie, rzecz jasna, ja bym chciał być takim, kto z łatwością przetłumaczy to na język religii hinduistycznej. Właściwie znam tylko jednego teologa, który odważył się przełożyć to, co ja mówiłem, na język hinduistyczny. To jest Raimundo Panikkar, syn katalonki katoliczki i syn jednocześnie hinduisty z Indii, wyznawcy hinduizmu. Dla kogo oni zrozumiały, tego nie wiem. To są bardzo ezoteryczne rzeczy. To dopiero przyszłość. To, co biskupi Azji chcą pokazać, to i teologowie, żebyśmy potraktowali w końcu inne religie jako chciane kanały zbawienia i że to wcale nie uderza w dogmat chalcedoński, dogmat starożytnych soborów powszechnych. Można wierzyć w powszechność Jezusa Chrystusa, chrześcijanie, i mieć pozytywny stosunek do innych religii. Cieszyć się, można powiedzieć, z dialogu z nimi i tak dalej. Niewiele panu wyjaśniłem, ale też myślę, że gdzieś na... Tak sobie to wyobrażam kiedyś, ja o tym wspominałem rok temu w Birmingham w 80... Przepraszam, w 2000 którymś roku, chyba trzecim, odbyło się spotkanie pluralistów chrześcijańskich, ale też z innych religii. Innymi słowy, istnieją tam, tam byli i hinduiści, i ludzie, i teologowie islamscy. Najprawdopodobniej ci teologowie są heretykami z punktu widzenia większości islamskiej. Ale są, jest to możliwe, takie można powiedzieć pluralizm w innych religiach. Najprawdopodobniej na pewno porusza się on przy pomocy terminologii innej niż nasza chrześcijańska, ale być może istnieje możliwość jakiegoś porozumienia. A gdy chodzi o Indian, głęboko wierzę, że religie indiańskie też są dziełem Boga, co wcale nie znaczy, że wszystkie elementy we wszystkich religiach są święte. Takie chrześcijaństwo od początku zawsze było bardzo realistyczne. Kościół jest i święty, i grzeszny. Podobnie, no gdybyśmy tak ułożyli listę grzechów Kościoła jako instytucji, to myślę, że ona by przerosła wszelkie grzechy religii indiańskich. Ale wierzę w to, że są to dzieła Boga. Synkretyzm religijny, mój Boże, no takie przenikanie się, można tak powiedzieć, nie ma religii, która by była samotną wyspą. To przenikanie się, no przecież znamy, wiemy jak południowoamerykański katolicyzm, jak bardzo jest dla wielu intelektualnie wyrobionych chrześcijan Zachodu, no nie do przyjęcia ta figura Matki Bożej noszona te girlandy, te kwiaty, ten płacz, to dla niektórych to są straszne rzeczy. A to jest katolicyzm, synkretyczny, magiczny, nie mamy innego. Uważam, że wielkość i moc naszego katolicyzmu w Polsce to również polega na tym, że Kościół pełen jest kobiet i mężczyzn, ale przede wszystkim kobiet, tych staruszek, jeżeli tak mogę powiedzieć, które tą swoją magiczną modlitwą trzymają ten Kościół, jeszcze on jest żywy. Łapiemy się na tym, że jak nasz zespół w piłkę nożną gra, to ściskamy kciuki, bo mamy głębokie przekonanie, że ściskając kciuki pomagamy im. Ta magia, ten synkretyzm, te różne tajemnicze rzeczy, które się tak wplatają w nasze życie, nie odpadną, nigdy nie odpadną. Będą nam kulą u nogi albo trampoliną jakąś, od której odbijemy. Amen.
Jeszcze a propos tego pierwszego pytania, o którym pan tu kolega pytał i pan odpowiadał. A czy to nie jest trochę tak, że chrześcijaństwo jest głównie zainteresowane tym dialogiem z innymi religiami? Właśnie dlatego, że chrześcijaństwo, realizując ten nakaz misyjny, wysyłało tych misjonarzy na końce świata i oni się zetknęli z tymi religiami. Buddyści nie przysyłają misjonarzy do Europy, więc jakby nie ma tego problemu, że oni szukają kontaktu i szukają tego języka i próbują kogokolwiek nawracać. Natomiast chrześcijanie spotkali się jakby na własne życzenie z tym, jadąc tam, że są na miejscu inne religie. Okazało się, że nie są takie złe. No i teraz trzeba jakoś z nimi rozmawiać. Czy to nie jest jakby, nie stąd się bierze ten... To, że to właśnie chrześcijaństwo jest tą religią, która szuka dialogu.
No historia tak się potoczyła. Potoczyła, że chrześcijaństwo stało się najbardziej ekspansyjną religią. Rzeczywiście tak było. Może tylko chrześcijaństwu dorównywać islam z tą ogromną mocą No, znamy te cudne powieści, potopy różnego rodzaju i tak dalej. Ostatnio właśnie z moim synkiem oglądaliśmy Pana Wołodyjowskiego, no to tam są... Islam, chrześcijaństwo to są takie religie monoteistyczne, czysto można powiedzieć, bardzo ekspansywne, bardzo dosłownie rozumiejące tę konieczność misji. Wiązało się to zdecydowanie z tym, że to była przedziwna i wyższość i troska o zbawienie. Trzeba dotrzeć na krańce świata, żeby jak najwięcej uratować. No, taka była wizja ekskluzywna. Wydaje mi się, że to nie jest tylko i wyłącznie problem chrześcijaństwa, ale w ogóle kultury, powiedziałbym, kultury zakorzenionej w świecie filozofii greckiej. Filozofia, ona można powiedzieć, ma swoje trzy grosze dorzuciła do tego wszystkiego. Ten ekspansjonizm, ten racjonalizm, intelektualizm, to poczucie wyższości, to się wzięło z takiego konglomeratu pewnego i Biblii judaistycznej, i filozofii greckiej, i do tego jeszcze chrześcijańskich pierwocin, takiego przekonania, że wraz z Jezusem z Nazaretu po prostu w końcu piekło zniknie i tak dalej. Mam takie wrażenie, Kościół w Azji uważa, że jedynym sposobem właściwym dla Azji prowadzenia misji to jest dialog. Innymi słowy, my ewangelizujemy w dialogu, ale to jest dialog, który na pewno nie zakłada nawracania. Dialog z istoty rzeczy nie może prowadzić do nawracania, bo przestaje być dialogiem. Dialog jako bycie razem i wzbogacanie się i tak jakby szukanie zrozumienia, również po to, żeby żyć w pokoju. Jeżeli ktoś stanowi 3% całej społeczności Azji i w każdej chwili nawet w tak pokojowej religii jak hinduizm może dojść tam do holokaustu chrześcijan, tak jak w stanie Karankaka. Mówiliśmy o tym w zeszłym roku, ale nie tylko w tym jednym stanie, gdzie z dnia na dzień kilkadziesiąt tysięcy chrześcijan jest wymordowanych w rzezi, to ten dialog, to lepiej dialog, prawda? Lepiej być razem, bo można przynajmniej przeżyć. Myślę, że za tym wszystkim jeszcze ciągnie się ten smród tej historii kolonializmu europejsko-chrześcijańskiego. To jest, kiedy Jan Paweł II w encyklice, w adhortacji na taki Kościół w Azji, taki tytuł Ecclesia in Asia, napisał o tym, że Kościół kiedyś się wywyższał i był rzeczywiście dominował, chciał dominować kulturowo i religijnie, teologowie Azji od razu wykrzyknęli, jakżeż był, jest. Od tego jeszcze nie odeszliśmy. Ja w każdym razie nie widzę innej możliwości, jak tylko taka postawa dialogu, ale ją trzeba uzasadnić teologicznie. Ona musi być duchowo w nas, to nie może być tylko i wyłącznie strach przed unicestwieniem. I Kościół w Azji znalazł drogę uzasadnienia połączenia ognia i wody. Ale oni mówią, nasza kultura w ogóle jest jakaś taka inna niż wasza, zachodu. U was to jest tak albo-albo. A my mamy taką wizję i to. Może się uda jakoś pojednać. To, że w hinduizmie, proszę państwa, pomimo braku ekumenizmu hinduistycznego, żyją w pokoju setki, jeżeli nie ponad 1000 odłamów różnego rodzaju w Indiach. Mój Boże, potrafią żyć i cieszyć się, że wszyscy należą do jednego pnia, korzenia hinduizmu, a u nas po prostu jeden kościół, jak powstanie drugi, to trzeba go wyrżnąć. i tak dalej. Nie wiem, czy mówię już na temat, najprawdopodobniej nie. Takie dywagacje. Amen.
Ja chciałem się zapytać w takich dwóch jakby kwestiach, bo w czasach Soboru Watykańskiego II, no, który no, był w sumie takim chyba dużym otwarciem na świat, to znaczy no, przetłumaczone zostały Biblie na języki narodowe. Sam pamiętam też takie koło, w środku którego był Kościół katolicki, tam Chrystus, dookoła dalsze religie i tak dalej, jakby to promieniowanie od tej religii, którą uważano, że jest no, tym Kościołem Chrystusa, na inne religie, to oddziaływanie no, było takie, było przez jakby takie promieniowanie, prawda? Z drugiej strony, no, jakby z tych czasów takich misyjnych Kościoła, które i do dzisiaj są, prawda, były przecież w Indiach no, wzór Matki Teresy, no i chyba tam jest dość żywy, no to mówiło się o takiej inkulturacji, czyli po prostu, że Kościół dobre zwyczaje miejscowe na przykład przejmuje, prawda, i częściowo one przychodzą do jakichś obrządków czy i tak dalej. No, czyli była jakaś metoda, że tak powiem, też no pewnego jakby no czerpania z tych źródeł poza no takich typowo jakby uznanych do tej pory za wzorcowe, prawda? I tutaj chciałem zapytać jeszcze w innej, czyli chciałem zapytać o to, czy to, co Sobór Watykański II wypracował, jakby już jest za mało, nieadekwatne. Mnie się wydaje osobiście, moim zdaniem, że jest to za wcześnie na tą propozycję, która tutaj została przedstawiona, ale może nie mam racji, prawda, bo chciałem o to zapytać, bo wydaje mi się, że te środki, które są wypracowane już, gdyby je konsekwentnie stosować, byłyby zupełnie wystarczające. Takie jest moje zdanie. I pytanie takie no, zasadnicze tutaj dla mnie, w ilu osobach jest Bóg no, w tej koncepcji pluralizmu inkluzywnego?
Jest w trzech osobach. Stąd trójkąt, proszę pana. Tak? Zdecydowanie. Ja powiedziałem, że strasznie. Nigdy, ja pracuję jako wykładowca od lat i nigdy nie używałem środków audiowizualnych, uważając, że moim zadaniem jest mówić tak, żeby ludzie sobie byli w stanie to wyobrazić. Przyrzekłem nieopatrznie rok temu, że będzie coś takiego, no ale no nie wyszło. Nie ma Ducha Świętego. A powinien być. Słynna teza, to jest chyba najważniejsza moim zdaniem teza, gdy chodzi o stosunek do innych religii Jana Pawła II. Duch Święty działa w innych religiach. Jeżeli działa, to jest to Duch Święty Jezusa Chrystusa. Więc nie tyle, ja wyprowadzam taki wniosek, czy nie lepiej szukać tego Chrystusa, tego Ducha Świętego i nawracać się do Niego, a nie nawracać kogoś na moją wiarę. Ja mam takie przekonanie. Inkulturacja, Sobór Watykański II, czy tamte...
Tak, co tak, bo takie mówiło się, prawda, też na mamy słowa Jana Pawła II, że nie należy czynić różnicy między Chrystusem wiary a Chrystusem historycznym, tak? Jezusem z Nazaretu. Tutaj pan profesor wskazał, że jakby ten logos, który jakby jest Chrystusem kosmicznym, prawda, jest nieskończenie większy niż ta osoba,
Pozwolę sobie ad vocem przeczytać kilka formuł wybitnych, być może najwybitniejszych teologów azjatyckich, których uważam za najwybitniejszych teologów żyjących, albo już nie żyjących, ale dosłownie pani Karzmar chyba 2 lata temu. Tak naprawdę wielka teologia teraz jest tworzona w Azji, a nie w Europie. My tutaj próbujemy jakoś pozbierać ten, gasić pożar, można powiedzieć, sekularyzacji. To są nazwiska, które nic państwu nie powiedzą, a to są największe nazwiska teologii współczesnej. Mam to szczęście, że jestem pośrednikiem między Azją a państwem. Usłyszą państwo nazwiska, o których inni w Polsce mogą tylko marzyć. Aloysius Pieris. To jest jezuita ze Sri Lanki. Pierwszy w Sri Lance doktor filozofii buddyjskiej na Uniwersytecie w Colombo, Uniwersytecie Buddyjskim. Ale to jest cały Pieris, to jest Nestor teologów, on po łacinie. Totus Jesus est Christus, sed Jesus non est totum Christi. Cały Jezus jest Chrystusem, ale Jezus nie jest całym Chrystusem. Innymi słowy, tu nie mamy do czynienia z rozróżnieniem na Jezusa historycznego, a Chrystusa wiary. Ten problem jest czysto zachodnioeuropejski. Tutaj, kiedy mówimy o Jezusie z Nazaretu, to automatycznie mówimy o naszej wierze w to, że jest Chrystusem. Więc ten problem, tak jakby zupełnie co innego, Azja mówi, panikar. Jezus jest Chrystusem, ale Chrystus nie może być całkowicie identyfikowany z Jezusem historycznym, z Nazaretu. I inny jezuita, tym razem z Indii, Michael Amalados. W cudzysłowie Jezus i w cudzysłowie Chrystus nie są wymiennymi terminami. Syn, Logos, stał się człowiekiem w Jezusie. Niemniej jednak nie możemy przypisywać Jezusowi wszystkiego, co czyni Syn. Chociaż możemy powiedzieć, że wszystko, co czyni Jezus, czyni Syn. To jest... Jezus jest człowiekiem. I wierzymy, jest Bogiem. Jest Jezusem Chrystusem. Ale Chrystus, Syn Boga, nie jest w stanie się wyczerpać w człowieczeństwie, bo bóstwo jest nieskończone, a człowieczeństwo jest skończone. Ta nadwyżka, być może ta nadwyżka może się jakoś przejawiać w innych religiach. Sobór Watykański II, proszę Państwa, był rzeczywiście początkiem wielu spraw i na pewno był początkiem, po raz pierwszy Sobór oficjalnie Kościół spojrzał pozytywnie na inne religie. To tam pojawiają się te słynne określenia, elementy świętości i prawdy mogą być w innych religiach. Ale stanowisko Soboru Watykańskiego II jest inkluzywne. To nie wystarcza Azjatom. To nie wystarcza Kościołowi w Azji. To nie jest tak, że my mamy pełnię, a wszyscy tęsknią do nas. Ja o tym mówiłem, kiedy Benedykt XVI pojechał do Ameryki Południowej i tam powiedział, że właściwie Indianie przez wieki czekali na Chrystusa, który wypełnia ich marzenia, nadzieje, oczekiwania. Indianie odpowiedzieli, że to nieprawda. Tym bardziej, że wraz z Jezusem Chrystusem przyszedł Holokaust indiański i tak dalej. Sobór Watykański II to jednak jest olbrzymi krok do przodu, ale to w wielu rzeczach się zatrzymał się w pół drogi. Azjaci uważają, że oni mówią, my nie chcemy w Europie, jak sobie ujmiecie relacje międzyreligijne, to tak jakby wasza sprawa, my podsuwamy wam taki pomysł, pozwólcie nam tak żyć, pozwólcie. Federacja Konferencji Biskupów Azji, to są wszyscy biskupi, którzy spotykają się mniej więcej regularnie, co kilka lat, ma takie stanowisko. To, co przeczytałem, te wypowiedzi, te aforyzmy, powiedziałbym, tych wielkich teologów azjatyckich, to nie są wypowiedzi biskupów Azji. Oni mówią, to jest problem teologów, niech oni wytłumaczą, dlaczego my tak wierzymy. A my wierzymy, że inne religie są chciane przez Boga i że Jezus Chrystus jest jedynym powszechnym Zbawicielem. A teologowie próbują to no właśnie w ten sposób, który jest mocno krytykowany przez Watykan. Myślę, że na tym etapie dziejów Sobór Watykański II w tych kwestiach to jednak jeszcze za mało. Już dużo, ale ciągle to za mało. Trzeba pójść dalej. Jan Paweł II poszedł dalej. Benedykt XVI próbował cofnąć Jana Pawła II, ewidentnie dla mnie. Jan Paweł II poszedł bardzo daleko, ogromnie daleko. To jego całowanie Koranu, no to już wtedy już lefebryści położyli na Janie Pawle II krzyżyk totalny. Asyż, pomysł Asyżu, to, że kardynał Ratzinger nie pojechał do Asyżu, ten pomysł, ta formuła, potem sam stworzył kolejny Asyż, Benedykt XVI, ale to już było spotkanie, można powiedzieć, nie religijne, tylko spotkanie takie, można kościelno-religijno-polityczne. Jan Paweł II uważał, że jest możliwy dialog teologiczny między religiami. Benedykt XVI mówił, że dialog filozoficzny, owszem, ale teologiczny niemożliwe. Zasadniczo, może przejaskrawiam. To są ciekawe takie różnice. Ja kiedyś przyglądałem się temu, co biskupi Azji robili na synodzie biskupów Azji, to się tak nazywa. W Rzymie się odbywał. To był taki moment, kiedy to tak zwykle bywa, że jest tak zwany relator, ktoś, kto tak jakby spisuje wszystkie rzeczy, tak jakby ktoś tutaj był, pan nagrywa, prawda? Taki relator na synodzie w Rzymie nagrywa, a potem robi z tego wyciąg i potem przedstawia to biskupom w punktach, o czym wy mówiliście. I ja to przedstawię papieżowi, żeby teraz na tej podstawie napisał specjalny dokument kończący synod, tak? No i ten relator w jednym z punktów napisał, że prawie cytuję dosłownie, trzeba zwrócić uwagę baczniejszą na dokonania teologów azjatyckich, którzy idą w niektórych kwestiach za daleko, odchodząc od wiary Kościoła. I wtedy po prostu kilku biskupów azjatyckich wstało i powiedziało, hola, przecież my takich rzeczy nic nie mówiliśmy. My szanujemy naszych teologów, robią co możliwe, żeby wyrazić naszą wiarę. To nieprawda. To spojrzenie właśnie. Zachód ma swoje patrzenie ciągle, ale Azja już poszła w inną stronę. Pluralizm, można powiedzieć, katolicyzmów na świecie, to jest przyszłość. Sobór tego jeszcze tak nie widział. Różne formy katolicyzmu. Pan tam...
O, jest. Właśnie pan. Żeby pana widzieć może. Mówił pan o teologii sporo i o potrzebie wypracowania przez Kościół jakichś rozwiązań, jakiegoś gruntu położenia pod no, choćby ten pluralizm inkluzywny. Ja chciałem się odwołać tutaj do takiej koncepcji, z którą się spotkałem, teologicznej, ale mówię, że nie jestem teologiem z wykształcenia, jeśli to teologiem amatorem, takim domorosłym. Więc tę koncepcję przeczytałem o niej u dominikanina francuskiego, który nazywa się Rousse Lacordaire. I znalazłem tam koncepcję, która bardzo przypomina ten pluralizm inkluzywny, właściwie pod hasłem relacjonizm. O, coś takiego. Jest taki termin i jeżeli to... znaczy to tłumaczę tak roboczo. Zdaje się, że to właśnie tak brzmiało. Ten relacjonizm więcej... Tak polega na tym, że on jest wyznawany czy głoszony przez teologów właściwie związanych z takim tradycjonalizmem ezoterycznym chrześcijańskim. Rousse Lacordaire w ogóle się zajmuje chrześcijańskim ezoteryzmem, jakkolwiek paradoksalnie to może brzmieć. I ci myśliciele, ja bardzo upraszczam w tym momencie, nie wchodzę w szczegóły, zakłada istnienie pewnego pierwotnego objawienia i wypływającej z niej tradycji, jednej powszechnej tradycji, która przejawia się, manifestuje we wszystkich religiach i tradycjach religijnych, konkretnych, na różne sposoby. Właśnie. I teraz z punktu widzenia chrześcijańskiego, tutaj w centrum jest to słowo, które się objawia, natomiast ono rzeczywiście ma charakter uniwersalny i właściwie jądro tej koncepcji jest w tym, że słowo wcielając się, przechodząc przez Paschę, to takie masło maślane zdaje się, ale przechodząc przez kenozę, że umiera w Chrystusie właśnie to, co jest partykularne, szczegółowe, konkretne i rodzi się to, co jest uniwersalne. Czy tworzy się to, otwiera się ta przestrzeń uniwersalnego życia boskiego. To taki komentarz, no, nie wiem, jak pan się będzie chciał do tego odnieść, natomiast mam jeszcze taką uwagę i pytanie, bo zdaje się, że padało tutaj parę razy taki wątek się pojawiał, komu jest potrzebny dialog? Właściwie chrześcijanom jest ten dialog głównie potrzebny. I ta koncepcja, te koncepcje są rzeczywiście takie atrakcyjne z punktu widzenia chrześcijańskiego i one mogą posłużyć chrześcijanom i Kościołowi, odnieść się do innych religii, zrozumieć je, zrozumieć w ogóle fakt właśnie istnienia różnych tradycji i religii. Natomiast jak na to mogą patrzeć przedstawiciele innych religii? No, tak osobiście nie wiem, czy ten czysty pluralizm taki nie jest może bardziej konsekwentny czy ciekawy pod pewnymi względami, ale to jest tak rzucam bardziej jako hasło takie, może do dyskusji. Dziękuję.
Jeżeli ten francuski teolog, rozumiem, że duchowny, dominikanin, proszę bardzo. W Azji dominikanin nie odgrywają większej roli. Tak naprawdę tylko jeden, ale to właściwie przyjaźnił się z Azjatami, a sam tam niewiele czasu spędzał, że w Hesie chyba nazywał. Jemu też się dostało od Kongregacji Nauki Wiary. Ale mam takie, dobrze by było i chyba tak było i tak jest, że akurat ten dominikanin po prostu naczytał się jezuitów azjatyckich, ale nie wypadało mu może używać ich języka i nazwał to relatywizmem. Relatywizowaniem, czy jak to było? Na pewno nie chodzi o relatywizm etyczny.
Nie, bo właśnie...
Relacjonizm,
tam, Relacjonizm, tam właśnie ten relacjonizm zdaje się polega na tym, że wszystkie religie są ze sobą jakby powiązane, tak? One tworzą taką sieć jakby właśnie pewnych relacji, które odnoszą jedne religie do drugich, do innych i te religie jakby mogą odnajdywać się wzajemnie w sobie, przeplatać, przy czym to nie ma nic wspólnego z jakimś takim synkretyzmem, tak? Nie o to chodzi. Tylko one mogą w Bożym zamyśle jakoś się zazębiać i przeplatać ze sobą, rzucać światło wzajemnie może. O. Na ile ja to zrozumiałem oczywiście, bo mówię o tym z pamięci i tak troszkę chaotycznie.
Ja tym bardziej nie wiem, czy ja zrozumiałem pana, ale jeżeli zrozumiałem, to wrócę do pana wypowiedzi, po wypowiedzi pani, która z jakimś akcentem mówiła tutaj, jak do mnie podeszła. Wydaje mi się, że to będzie wspólna problematyka. To może teraz pani się wypowie, dobrze? A ja potem to... Jeśli zrozumiem, to jakoś skomentuję.
Dobry. No moje pytanie wcześniej było takie, że dużo osób mi mówiło, że w buddyzmie, a w rejonach Tybetu, że też była jakaś kobieta, która miała urodzić Zbawiciela i ten Zbawiciel to miało być Budda. No i że chrześcijaństwo i katolizm jest podobieństwo do tego buddyzmu i tak naprawdę tak jakby chrześcijaństwo było pomysłem zabrane od buddyzmu, która jest przed chrześcijańskiem już istniała kilkanaście tam lat, czy ileś tam lat, nie? Mm-hmm. Więc to jest moje pytanie, czy to jest prawda, ale czy może i jak to, jak ktoś mi by powiedział, to jakbym się mogła obronić. Mm-hmm. Dobrze, dziękuję.
Myślałem, że to będzie do siebie zbliżone, te dwie wypowiedzi. No spróbuję je pojednać ze sobą. No, pan mówił o tym wzajemnym takim kulturowym, historycznym przenikaniu się, nachodzeniu na siebie. Tak jakby, gdybym rysował schemat, to te religie byłyby kołami, które się przecinają ze sobą. Że wzajemne wpływy. No tutaj pani mówi o jakiejś kobiecie, że to już w buddyzmie. Tego nie wiem, akurat z tym się nie spotkałem, natomiast owa kobieta i dziecko, to rzecz jasna, to jest element wielu religii. Tak już wspomnijmy choćby o księdze Izajasza w judaizmie, która, można powiedzieć, prorokuje. Bez względu na to, jak to zrozumiemy, dosłownie oto panna pocznie i porodzi syna. Chrześcijaństwo do tego się odwołuje. Jak wiadomo, jest w religiach rzymskich, w religiach greckich, w religii greckiej, w religii kananejskiej, syryjskiej, mezopotamskiej. Słynne postaci kobiet, wielkich matek bogów, Asztarte, Isztar, Inanna, Kybele, Izyda. Każda ma swoje dziecko, Artemida, czyli Diana rzymska, czczona w Efezie. Jak wiadomo, to Efes. Biskupi wybrali chrześcijańscy Efes na ogłoszenie dogmatu o Bożym Macierzyństwie Maryi. Po prostu, można powiedzieć, wyszli naprzeciw oczekiwaniu ludu, który od wieków czczono ową matkę bogów z małym synkiem. Dosłownie to są to prawie identyczne artefakty takie artystyczne, kultowe. Myślę, że rzeczywiście jest tak, proszę Państwa, że właściwie nie ma żadnej na świecie religii, która nie byłaby jakoś związana, zakorzeniona, pod wpływem, w związku, w przecięciu z inną religią. No, klasyczną taką religią jest chrześcijaństwo, które wywodzi się z judaizmu, tak? Ale judaizm, proszę Państwa, to nie była religia, która narodziła się na pustyni, że tak powiem, chociaż szli przez te pustynie. Mam tutaj książkę na pewno ortodoksyjnego jezuity, Giovanni Odasso, Biblia a religie. To jest ktoś, kto pokazuje, jak bardzo religia judaistyczna związana jest z religiami ościennymi, które tam istniały. Abraham był politeistą. Wierzył w Ela. El jako jednego z bogów. To z czasem dopiero doszło do tego, że jawi się judaizm, religia Izraela, jako czysty monoteizm. Ale i oni nie wytrzymali. Mają swoją w księgach sapiencjalnych swoją mądrość odwieczną, która przy poczęciu świata była z Bogiem i tak dalej, i tak dalej. Każda religia jakoś wpływa na siebie. Nie ma właśnie religii jako samotnych wysp. To jest tak, że no i Państwo powiem się o islamie. W Koranie czytamy o poczęciu dziewiczym Jezusa, Issa. Oni czczą naprawdę prości, można powiedzieć, normalni muzułmanie idą w pielgrzymkach z chrześcijanami do świętych miejsc maryjnych, do sanktuariów. Mój Boże, buddyzm, jakżeż on wpływa teraz na naszą chrześcijańską religię, ale i vice versa. Myślę, że Dalaj Lama, to nawet ktoś tutaj się tutaj przy tym stole przed tą debatą wypowiadał właśnie w ten sposób, że sam Dalaj Lama powiedział, iż łatwiej mu czasami skomunikować się z chrześcijanami niż z wyznawcami buddyzmu. Jeżeli no tutaj jest ojciec Wojciech chyba jeszcze jest, żyje. Myślę sobie tutaj o Johnie Mayne i o tej wielkiej organizacji monastycyzmu, medytacji chrześcijańskiej na Wyspach Brytyjskich. Potem ojciec Freeman, dobrze mówię? Tam ojciec z korzeniami tam zaszedł. Ja pamiętam, kiedy John Mayne zaprosił, czy nawet już Freeman zaprosił Dalaj Lamę do siebie, jak Dalaj Lama tłumaczył niektóre, każdego dnia miał takie rekolekcje, tłumaczył, wyjaśniał swoje własne rozumienie niektórych fragmentów Nowego Testamentu. No myślę sobie o tym, jaki wpływ na chrześcijaństwo Azji ma hinduizm, a jak niesamowicie ciekawy wpływ na hinduizm miało chrześcijaństwo choćby przez Gandhiego, który no, całe pasusy Ewangelii znał na pamięć i próbował jakoś przetransponować to również do hinduizmu i tak dalej, i tak dalej. No nie ma religii, które... Już sam fakt, że jesteśmy tak ze sobą spokrewnieni, to już powinno być jakimś takim no, źródłem takiej nadziei na przyszłość. Chyba że ktoś traktuje te wpływy innej religii jako wpływ szatana, jako zło. Ale przecież tak nie jest. Cała teologia aniołów znalazła się w Starym Testamencie z Babilonu. Nie byłoby tego, kompletnie nie byłoby w Starym Testamencie, gdyby nie niewola babilońska i tak dalej. Tam pani była, ale ładnie postąpiłem.
Może czas na taką małą, lekką łyżkę dziegciu. Ale to, co teraz powiem, będzie oczywiście ad meritum, a nie ad persona. Chciałem się dla pewności zapytać, czy utożsamia się, tak, pan profesor, z tym pluralizmem inkluzywnym? Czy to jest pana profesora wizja?
Na tyle, na ile rozumiem te wizje, przyjmuję ją jako swoją. I ze wszech miar robię w swoich publikacjach wszystko, żeby problematyzować stanowisko Kongregacji Nauki Wiary.
No, w moim przekonaniu jest ta wizja no, niezgodna z nauką Kościoła katolickiego. I tym bardziej temat jest bardzo trudny i uważam, że no, temat został no, bardzo powierzchownie poruszony. Nie poruszona została kwestia obecności Chrystusa w innych religiach, co jest według mnie kluczowe, zwłaszcza na tym diagramie, kiedy pan profesor no, w taki sposób, że tak powiem, zrównuje osobę Mahometa, Buddy z osobą Jezusa Chrystusa. Tak z tego diagramu można wyczytać. Co jest ewidentne w sprzeczności z Ewangelią, gdzie tak samo odnośnie Kościoła katolickiego, gdzie powiedział pan profesor, że powiedział pan profesor o nadwyżce Jezusa Chrystusa, że może się uwidaczniać w innych religiach. To chciałem się zapytać, dlaczego nie ma wyraźnie o tym słowa w Ewangelii, skoro z taką pewnością pan profesor o tym mówi. Tym bardziej, że w Ewangelii wyraźnie jest napisane, że Jezus powiedział, że to Piotr jest jego następcą i to on będzie opoką, na której zbuduje swój kościół. Nie powiedział swoje kościoły, tylko swój kościół. I taka forma interpretacji jest rażącą nadinterpretacją i takie jest stanowisko Kościoła katolickiego w tym momencie. Chciałbym, żeby się pan profesor ustosunkował do tej wypowiedzi. Miałbym jeszcze jedno później pytanie.
Mm-hmm. No nie pierwszy raz spotykam się z taką formą krytyki. bez względu na to, na tę pierwszą uwagę, że to nie jest ad personam, to jest ad personam, co tu dużo gadać. Jeżeli Pan mówi, że jest to stanowisko Kościoła katolickiego, to ja się pytam kilkuset biskupów Azji. To są heretycy, wynika z tego. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, opieram się w dużej mierze na twórczości Jacques'a Dupuy. Jacques Dupuy, Kongregacja Nauki i Wiary w 1998 roku wyszła z takiego również zasadniczego stanowiska jak Pan, że jest to niezgodne z nauczaniem Kościoła. Zareagowali biskupi Azji, nie tylko zresztą słynny kardynał, jeszcze ten nie kardynał, ale teolog Averydales na przykład, kardynał Carlo Maria Martini, stanęli publicznie w obronie Dupuy. W konsekwencji dokument się nie ukazał, ale wezwano Dupuy, żeby odpowiedział na pytanie, czy on jest jeszcze chrześcijanin, czy już nie. I on powiedział, że jest chrześcijaninem, wierzy w powszechne zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa, jego jedyne wyjątkowe pośrednictwo i tak dalej, i tak dalej. Ostatecznie, co jest ciekawe, Kongregacja Nauki Wiary, jego stanowisko poddała krytyce, ale napisała, że nie jest to stanowisko błędne, tym bardziej niezgodne z nauczaniem Kościoła, ile może być tak zrozumiane. Dupuy nie został potępiony. To stanowisko pluralizmu inkluzywnego nigdy nie zostało przez kongregację oficjalnie skrytykowane, w tym sensie potępione. Potępiony został pluralizm. Kongregacja uważała, że takie stanowisko panuje właśnie w Azji. Ale teologowie i biskupi azjatycy wyjaśnili kongregacji, że tak nie jest. Mamy inną wizję. Mamy inną wizję. Oczywiście jest to szokująca wizja. Ja sobie z tego zdaję sprawę. Tylko czy jest ona niezgodna z nauczaniem Kościoła? Sądzę, że kilkuset biskupów Azji, no dla mnie i większość teologów azjatyckich, to jest gwarancja, że mogę czegoś nie rozumieć w tym. Może to być nowa wizja, ale zarzucanie jej nieortodoksyjności na tym etapie jest chyba zbyt pośpieszne. W każdym razie łatwiej mi zaufać kilkuset biskupom Azji niż komuś, kto tak odgórnie wyznając swoją wierność Jezusowi Chrystusowi i Piotrowi ad personam uderza.
Trzymając się dalej ad meritum, chciałbym zauważyć, że Kościół katolicki jest strukturą hierarchiczną i jedynie papież jest, że tak powiem, nieomylny w wierze, wypowiadaniu się w sprawach wiary i w związku z tym nawet kilkuset biskupów ma prawo błądzić i w żaden sposób nie możemy zapominać o działaniu złego ducha, który jest ze wszechmiar bardziej inteligentny od człowieka. I tu uważam, że ta kwestia również została pominięta w pana profesora wypowiedzi. I powiedział pan profesor, że chrześcijaństwo może dorównać islam. To jest, cytuję, co jest oczywiście herezją. Chciałem prosić o wskazanie postaci w islamie, która umarła i zmartwychwstała. Nie ma takiej, tylko Jezus Chrystus.
No toż to jest oczywiste. Na tym polega wyjątkowość chrześcijaństwa. Że wcielenie ma charakter właśnie...
Dokładnie. I teraz tej wyjątkowości na tym diagramie nie widać.
No ja też mówiłem, mój Boże, mówiłem, że to jest diagram, który ma mnóstwo dziur. Miałem nadzieję, że Pan usłyszy i że wszyscy usłyszą, że powiedziałem poprzez wskrzeszenie, tak? Poprzez wskrzeszenie Bóg udzielił Jezusowi z Nazaretu imię ponad wszelkie imię, na które zegnie się każde kolano istot ziemskich i niebieskich i dokładnie podziemnych. Jest Synem Boga, jest Logosem, tak? Nie wiem, dlaczego Pan akurat w tym momencie zarzuca mi coś, co... Czy mówi Pan, że nie powiedziałem czegoś, co powiedziałem?
Jeszcze jako dodatek do tego, co Pan profesor zaczął, chciałbym wyraźnie zaznaczyć wiele relacji egzorcystów, którzy jednogłośnie mówią, że ludzie opętani przez złe duchy, że demony, które w nich są, reagują, wychodzą jedynie na słowo Jezusa Chrystusa, nie na słowo Mahometa, nie na słowo Buddy, tylko Jezusa Chrystusa. I to jest szalenie istotne.
Argument egzorcyzmu zamyka naszą debatę. Myślę, że inni też chcą się wypowiadać. Dobrze?
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.
Ja bym wróciła do samego początku. Czy nie można by powiedzieć tak, że wszyscy ludzie, którzy wierzą w jakieś bóstwo, mieli naprzód jakieś niewyrozumowane, nie powiedzmy zdefiniowane odczucie bóstwa, które przekracza człowieczeństwo, które jest, ma moc sprawczą, jest mocą stwórczą. I na tym tle dopiero zaczęły się budować różne religie, które są zależne przecież od sposobu życia tych ludzi, od ich kultury najszerzej pojętej. I dlatego powiedzmy te pojęcia bóstwa, już skonkretyzowane, jakoś nazwane, one się różnią, ponieważ ludzki umysł i ludzkie słowo jest za słabe i nie może objąć tego, co pierwotnie pozostawało tylko w odczuciu. I mi się zdaje, że jeżeli się powołujemy na wiarę Abrahama, to on nie miał przecież pojęcia bóstwa jasnego, takiego, do którego my się dzisiaj odwołujemy, czy do takiego, który mieli powiedzmy po kilku setkach lat, prawda, Żydzi. Niedawno był artykuł, taki krótki doniesienie w Znaku, gdzie chodziło o tłumaczenia biblijne i tam chodziło właśnie o imię Jahwe. Że to zostało potem przetłumaczone, że Jahwe to jest jestem, który jestem. I że podobno na podstawie znajomości języków ugaryjskich, to właściwie to nie jest koniecznie tak. Że nawet, że to by można jakoś przetłumaczyć w ten sposób, że wszystko mi jedno, jak mnie nazwiecie, bo ja jestem. I że... No
tutaj, przepraszam, proszę.
I że, prawda, później my sobie te wszystkie religie nawet i politeistyczne, które potworzyły różne, powiedzmy, bóstwa zawiadujące niejako pewnymi dziedzinami życia, to jest także jakaś transpozycja pewnych, to my mówimy przymioty Boże, prawda? Więc to jest jakaś personifikacja tak zwanych przymiotów Bożych, ale wiadomo, że to się nie, do Pana Boga też nie może odnosić bezpośrednio, bo Pan Bóg jest większy ponad przymioty i to nie jest to, co my tak nazywamy. I że w gruncie rzeczy dialog pomiędzy religiami to jest przecież także dialog między ludźmi różnie wierzącymi, wyrastającymi prawda, z różnych kultów, z różnych filozofii. I dlatego on nie może być, powiedzmy, taki łatwy. I nie można, powiedzmy, Azjatom czy Afrykanom podarować teologii katolickiej, chrześcijańskiej, która wyrosła na pniu filozofii greckiej i potem została odpowiednio przetworzona, prawda, przez świętego Tomasza Zakwinu. I to mamy te ścisłe, to jest tak, a nie może być tak, bo to, prawda, i dlatego bałabym się takiego właśnie szufladkowania wszystkiego.
Cóż ja mogę tutaj dodać? Jahwe, jestem, który jestem, to rzeczywiście, to już nawet mistrz Eckhart wpadł, dominikanin. Też heretyk. Dosłownie. Tak był tak oskarżany. On już rzucił pierwsze chyba to słynne hasło, on wspominał o tym, że tłumaczył swoim uczniom, co może oznaczać imię Jahwe. No mówi, tak wyobraź sobie, że panuje doszczętna noc i idziesz, nie wiesz gdzie, po czym, jest tak ciemno, I nagle wpadasz na innego kogoś. Wpadacie na siebie i mówisz do niego, jak się nazywasz? A tamto mówi, a co ci do tego, tak ciemno jest, że to w niczym ci nie pomoże. I tak, tak mniej więcej tłumaczył imię Jahwe mistrz Eckhart. Inni twierdzą, znawcy języka hebrajskiego, że może to oznaczać jestem, który się okaże. Będę, jestem tym, kim się okaże. Ja sądzę, że do takiego rozumienia nawiązuje ewangelista Jan, kiedy wkłada w usta Jezusa słowa ego eimi, ja jestem. Że tak jakby dopiero teraz to imię się okazuje. Ono jest Jehoszua. Jahwe jest zbawieniem. Coś takiego. Myślę, że bardzo to jest ważna uwaga, żeby mieć pewność tego, że nawet formuły Ewangelii, nawet formuły Jezusa z Nazaretu w Ewangeliach, dogmatów, proszę Państwa, zacytuję tylko Jana Pawła II, żeby to było jasne i żeby to był papież właśnie. To, co mówimy o Bogu, to jest, można przyrównać do szczebiotu, do gaworzenia niemowlaka. A Ratzinger, dogmat trynitarny, mówi, że język tego dogmatu to jest bełkot. Każde istotne pojęcie dogmatu chrystologii trynitarnego zostało przez Kościół potępione. Najpierw potępione jako heretyckie, a potem do homoiousios, Kościół do współistotny, wrócił w Nicei i potępił, a kilkadziesiąt lat później w Konstantynopolu przywrócił. To jest bełkot. Nie chodzi o to, żeby zakwestionować normatywność języka Jezusa albo normatywność języka nauczania Kościoła, tylko chodzi o to, myślę, że taka świadomość, że każda formuła wiary nie obejmuje, nie jest w stanie objąć adekwatnie w pełni rzeczywistości boskiej, to po prostu powinna uczyć Kościół i nas, można powiedzieć, takiej skromności, łagodności, mniej potępień, a więcej otwartości, takiej, żebyśmy nie musieli potem się wstydzić Galileusza i wielu tych, którzy zostali spaleni, wymordowani w pień przez inkwizycję. A potem szukamy wśród nich apostołów nowego myślenia Kościoła. Są tacy święci, którzy zostali świętymi z powodu cierpienia, jakie zadał im Kościół.
Ja chciałam powiedzieć, że to, co pani powiedziała, jest mi bardzo bliskie. Że mam wrażenie, dwa różne sposoby na zrozumienie tego samego. Ten sposób, który mamy na schemacie i to, o czym powiedziała pani. To znaczy, że próbujemy zrozumieć jakby Pana Boga, szukając odpowiedzi gdzieś w środku, tak, w tym podobieństwie ludzi pomiędzy sobą. A to jest próba zrozumienia tego objawionego Chrystusa, czy też naszej religijności. Ale do tego schematu mam jedno pytanie, bo nie wiem, czy ja źle rozumiem, czy... No takie mam pytanie. Ani Mahomet, o ile wiem, nie mówił o sobie, że jest Bogiem. Budda też nie. Mhm. Na tym schemacie z Jezusem są postawieni na tej samej linii, rozumiem, tak? Mhm.
No nie potrafiłem tutaj wskrzeszenia zaznaczyć. Nie potrafiłem tutaj zaznaczyć tego, że Jezus Chrystus jest Bogiem. Ale to powinno być tam jakoś zaznaczone. Natomiast nie może być... Może tylko zasygnalizowałem to, kiedy powiedziałem, że jest różnica pomiędzy tym sposobem, w jaki odwieczne słowo przez pośredników wybranych tworzy religię. I ta różnica... Nade wszystko polega na tym, że Jezus z Nazaretu został wskrzeszony. Żaden inny nie został wskrzeszony. Słucham? No, w tym pojęciu klasycznym, może nie klasycznym, ale takim dosłownym, to tak, to nie, ale jest fundamentem Kościoła. Czyli w tym sensie możemy uważać go za założyciela. Czy chciał zakładać wspólnotę, to teologowie niech się kłócą. To jest, wolę formułę Ratzingera. Jest fundamentem, na którym został zbudowany Kościół. I tak naprawdę ta skała Piotrowa to już jest wtórna.
Ja tak tylko gwoli sprostowania, bo Pan odnosząc się do mojego komentarza właśnie mówił o tym przeplataniu historyczno-kulturowym. Otóż właśnie tam zdaje się, że nie chodzi o to, nie chodzi o przeplatanie historyczno-kulturowe, tylko o przeplatanie właśnie takie bardziej rozumiane wewnętrznie, jeżeli chodzi o jakby taką wewnętrzną myśl czy strukturę tych religii w kluczu tej pierwotnej tradycji czy filozofii wieczystej, która płynie od źródła. No natomiast co do przeplatania historyczno-kulturowego, to ono niewątpliwie też zachodzi i pani też wypowiedź też bardzo ładnie chyba to nakreśliła właśnie.
Dziękuję. Tak, rzeczywiście, tak tego nie zrozumiałem, ale na wszelki wypadek wcześniej wspomniałem, że może nie pojmę pana.
Anonimowego chrześcijaństwa Danera.
To jest klasyczny temat, który zawsze jest rozważany w tych koncepcjach. Anonimowy chrześcijanin u Danera to dość skomplikowany byt. Tutaj mogę tylko tyle powiedzieć, że o ile w dialogu, myślę, że tak Danner by tak no, nie żyje, więc nie będzie tłumaczył. Więc całkiem dobrze mi jest, w dobrej sytuacji jestem. Jeżeli on by mówił o dialogu międzyreligijnym, to by powiedział, że jak spotkamy się z wyznawcą, dajmy na to, hinduizmu, to jeżeli znajdziemy tam Chrystusa, to będzie ten Chrystus, którego my znamy. Natomiast pluralizm inkluzywny powie, ten Chrystus może być nieznany. Tak? Może nam pokazać coś, czego my nigdy w naszej religii nie spotkaliśmy. Tam tego nie było. To jest rzecz jasna, to jest podstawowe, to jest problematyzowanie, to jest ogromne, tak jak powiedziałem, tak dzisiaj teologia tętni w Azji, nie w Europie. To jest problematyzowanie tradycyjnego rozumienia objawienia. Tradycyjne nauczanie Kościoła mówi tak, że objawienie skończyło się wraz z ostatnim apostołem. W tej koncepcji mówi się o możliwości innego objawienia, można tak powiedzieć, ten rodzaj objawienia się skończył, jaki jest w chrześcijaństwie. Ale jest jeszcze objawienie inne. No ktoś może powiedzieć właśnie, jest ta koncepcja objawienia pierwotnego u samych źródeł człowieczeństwa. Ludzie powstają, że tak powiem, są stwarzani i mają to obcują z Bogiem i potem to jakoś przenoszą dalej. Ale również w Azji mówi się o możliwości nawet natchnienia, tak? Natchnienia i objawienia w ich pismach. Czyli znaleźć można Chrystusa innego, można powiedzieć, on nie będzie sprzeczny. W tej koncepcji to jest a priori się przyjmuje, nie będzie sprzeczny, ale może nas zaskoczyć jeszcze swoim obliczem, wzbogacić nasze rozumienie. Ale my też mamy coś u nas, co może zaskoczyć wyznawców innych religii. W tym pozytywnym tego słowa znaczeniu. To jest wielki konglomerat, mnóstwo problemów, nie tylko, rzecz jasna, zmienia się również perspektywa rozumienia posługi biskupa Rzymu. Automatycznie, proszę Państwa. papież, który całe życie spędził w Europie, dajmy na to, no stąd ta potrzeba papieża z innego kontynentu. Na razie wybrano z kontynentu właściwie z przyczółka europejskiego. Odważono się, tak jakby odważono się, no w innych kościołach już zdecydowano się na czarnych przywódców. To nie są papieże, rzecz jasna, to są przywódcy, to są sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów, to jest sekretarz generalny Światowej Federacji Luterańskiej, również w kościołach reformowanych, w Aliansie Kościołów Reformowanych. U nas jeszcze nie ma tej nie wiem czy odwagi, ale u nas zawsze troszeczkę wolniej, ale potem to czasami właściwie na dobre wychodziło. Mamy teraz Franciszka, który już nas mocno szokuje. Co by było, gdyby Azjata wystąpił? Mój Boże, teraz do Pana się zwracam i to jeszcze Azjata, który głosiłby, że religie inne są chcianymi drogami Boga, ale że Jezus Chrystus, Bóg i człowiek, jest powszechnym Zbawicielem świata. To dopiero będzie. Wyobraźmy sobie skośnookiego papieża. A jak będzie biskup Pigmej? Jak już dzisiaj się mówi o tym, że być może czas nadszedł do tego, żeby papież, bo papież może to zrobić, może utworzyć równorzędne sobie patriarchaty w różnych częściach świata i że będzie powróci do tytułu patriarchy Zachodu. I wtedy będą, można powiedzieć, pięciu patriarchów będzie rozstrzygało kwestie dogmatyczne, ale i to za mało. Trzeba będzie sobory, permanentne sobory. W średniowieczu już przecież te sobory wzywano do tego, żeby co 20 lat sobór zorganizować, tylko że wtedy było kilkuset biskupów, a teraz jest już chyba około 6 tysięcy. No, jak zorganizować to i tak dalej. Wszystko. Azjaci rzeczywiście ogromnie komplikują żywot, ale tam rzeczywiście oni przeżywają swój czas ojców Kościoła. Tak? Musimy mieć taką świadomość. Oni mają swoich ojców Kościoła. Teraz ci teologowie, bardziej lub mniej potępiani, oni kiedyś będą ojcami Kościoła. Nie znam żadnego ojca Kościoła chrześcijańskiego, który by się nie otarł o herezję. Każdy gdzieś kiedyś wdepnął. Ale takie są prawa początków. Oni tam tworzą teraz azjatycki kształt Kościoła, ale ten już teraz w epoce globalizacji nie ma możliwości, żeby to nie miało wpływu na nas tutaj.
Bardzo lubię taką sytuację, że kończymy spotkanie nie dlatego, że goni nas czas, tylko dlatego, że po prostu z obu stron już jest cisza. Prelegent powiedział to, co chciał powiedzieć. Państwo zadali wszystkie pytania, które chcieliście Państwo zadać. Za to Państwu bardzo dziękuję, za aktywny udział w spotkaniu. Nigdy wcześniej nie dziękowałem się i pomyślałem, że Państwu też po prostu wypadałoby podziękować za to, że przychodzą Państwo tutaj nie biernie uczestniczyć, chociaż to też jest ważne, ale przede wszystkim przychodzą tutaj Państwo po to, żeby aktywnie wziąć udział w spotkaniu. Mam nadzieję, że to jest takie odzwierciedlenie tego, że przynajmniej część z nas chce aktywnie być członkami Kościoła. Dziękuję Państwu, dziękuję Panu. I zapraszam na kolejne spotkanie 27 kwietnia, w ostatnią sobotę kwietnia. Ojciec dr Łukasz Mścisławski z tego klasztoru, filozof nauki, będzie mówił o wierze a nauce w dwugłosie ze świeckim naukowcem. Jeszcze trwają negocjacje, kto będzie szczęśliwym wybrańcem. Nagranie z dzisiejszego wykładu już za mniej więcej tydzień na stronie www.szkoławiary.pl.